Dzień dobry, nazywam się Joanna Sawicka i zapraszam na podcast Miasta bez smogu. Z moimi gośćmi, czyli samorządowcami, ekspertami i aktywistami, będę rozmawiać o czystym powietrzu i problemie smogu. Przyjrzymy się, co robią władze największych polskich miast, jakie narzędzia i rozwiązania już wprowadziły, a jakie planują. Sprawdzimy, czy współpraca aktywistów i samorządowców idzie sprawnie i czy przynosi efekty. A mieszkańców zapytamy, czy kwestia smogu jest dla nich ważna i czy wpływa na ich wybory polityczne. Audycja jest częścią projektu Miasta bez smogu, którego partnerem jest Clean Air Fund. Miesiąc kalendarzowej zimy mamy za sobą. Temperatury nie są bardzo niskie, ale jakość powietrza, jak zwykle w Polsce o tej porze roku, pozostawia wiele do życzenia. Smog możemy obserwować w różnych, szczególnie południowych częściach kraju, praktycznie codziennie. Czyli co roku nas odwiedzający cichy zabójca znów jest z nami. Dziś porozmawiam z Łukaszem Adamkiewiczem, prezesem Fundacji Europejskie Centrum Czystego Powietrza, o tym, w jaki sposób smog zabija i kogo oraz jak możemy tego uniknąć. Łukaszu, w Polsce liczba przedwczesnych zgonów w roku 2021 wyniosła ponad 44 tysiące. Te liczby są zatrważające, bo rocznie znika z powierzchni Polski miasto wielkości Piaseczna. Natomiast ciężko jest wskazać poszczególne osoby, które umarły właśnie z powodu smogu. Chciałam cię spytać, skąd wiemy, że tak wiele osób rocznie umiera od smogu?
Jest to bardzo ważne pytanie, które powtarza się, nie zdradzę, że prawie we wszystkich wywiadach, bo jest to dosyć ciekawa informacja, skąd o tym wiemy. To może jeszcze dodam, mamy wielkość osób właśnie miasta Piaseczno, czy na przykład Sochaczewa, które znika nam co roku w Polsce. To dla odniesienia tej wielkości do poziomu całego kraju, to przed COVID-em w Polsce umierało około 400 tysięcy osób, 405, 396, w zależności od roku, struktury wiekowej. Czyli co dziesiąta osoba umierająca w Polsce umiera z powodu smogu. To są jakby kolosalne liczby. Przenieśmy to do wypadków samochodowych. Co setna osoba, tu mamy co dziesiątą. Czyli to jest bardzo, bardzo poważne. No i oczywiście rodzi się pytanie, które padło. Skąd wiemy, że te osoby umarły z powodu smogu? I to jest pytanie bardzo zasadne. Postaram się w pięciu zdaniach przedstawić to, na czym naukowcy pracują od kilkudziesięciu lat. Po pierwsze, to, co mówimy o zdrowiu, to dwie różne działy. Pierwszy dział, choroby i zgony. Mamy całą klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia, czyli choroby układu krążenia, naczyniowo-sercowego. Wszystkie te kody możemy wymieniać. To są choroby. To jest jakby pierwsza rzecz. Tym się zajmują lekarze, tym się zajmuje służba zdrowia, tak można szeroko powiedzieć. I to jest pierwszy element. Natomiast my mówimy o drugim. Ten drugi to się nazywa czynniki zagrażające zdrowiu. I tu wymieniamy papierosy, alkohol, złą dietę i smog. I badania, które trwają od tych lat, polegają na tym, jak powiązać smog ze zgonami, z hospitalizacją i tak dalej. I najprościej można to podać na przykładzie lotto. Mamy 100 tysięcy osób, które kupiło 10 losów i mamy drugie 100 tysięcy osób, które kupiło 1000 losów. I z dużym prawdopodobieństwem, prawie z pewnością możemy powiedzieć, że w tej drugiej grupie będzie więcej zwycięzców, bo mamy 10 razy większą liczbę. I tutaj trochę właśnie o tej losowości mówimy. I teraz, jeżeli mówimy o tych zgonach i o tej losowości, to ważne jest, znowu wróćmy do lotto, że jak patrzymy dokładnie, no to ktoś mógł sam skreślać liczby, ktoś mógł iść losowo, ktoś mógł kupić w multilotku, ktoś mógł kupić winy, więc te wygrane też byłyby inne. Teraz przełóżmy to na skutki zdrowotne. Żeby powiedzieć, że smog w tych dwóch populacjach, gdzie jest bardziej zasmogowane w mieście A i w mieście B mniej zasmogowane, to musimy uwzględnić co? Właśnie te czynniki zagrażające zdrowiu, czyli do tych osób przypisać papierosy, alkohol, złą dietę i tak dalej. I ta cała analiza polega na tym, żeby odciąć wpływ innych czynników i zostawić sam smog. Ale to już wiemy, że możemy mówić o tym, o ile rośnie ryzyko, znowu w lotto, czyli ile rośnie szansach mamy więcej, zgon, hospitalizacji tylko i wyłącznie z powodu smogu.
Czyli bierzemy do porównania dwa miasta o podobnych populacjach. Jedno miasto jest bardziej zasmogowane, drugie jest mniej zasmogowane. Porównujemy te populacje też pod kątem innych zagrożeń i patrzymy, o ile osób więcej zmarło w tym mieście bardziej zasmogowanym niż w tym mieście mniej zasmogowanym.
Dokładnie tak. Od lat 90. tych miast było bardzo wiele. Na przykład w USA próbka miała 200 milionów osób. W Europie to było chyba około 50. Były takie badania robione z różnych krajów, więc mówimy o bardzo, bardzo, bardzo dużych populacjach. I na końcu mamy coś, co się nazywa metaanalizy lub mówiąc po ludzku średnia. Czyli z tych wszystkich badań wyciągamy średnią i zbliżamy się już do odpowiedzi. Skąd wiemy, że 40 tysięcy osób umiera? Ostatecznie ten wynik, który uzyskujemy z tych wszystkich badań, można nam powiedzieć, jaki udział zgonów możemy przypisać zanieczyszczeniu powietrza. I wychodzi nam jakiś procent. Czyli dla przykładu, jak mamy 400 tysięcy, no to 10% z tego jest 40. I teraz wróćmy do lotto. Nie wiemy z tych 100 tysięcy, kto z imienia nazwiska wygra, ale wiemy, że będzie tych osób więcej. Tak samo tutaj, że mamy pewien procent, który przypisujemy zanieczyszczeniu powietrza, czyli mam udział, natomiast ten udział ostatecznie nie można powiedzieć, kto umarł, z jakiego powodu. Jeżeli ktoś umarł, to jednocześnie mógł być narażony na zanieczyszczenie powietrza, na papierosy, może kwestia diety, może kwestia genów. I ostatecznie to osoba umarła na przykład na zawał serca. Było wiele przyczyn, no ale jeśli tych osób podobnych weźmiemy do milionów, no to wtedy ten udział nam, powiedzmy, łatwo do policzenia. I za każdym razem mówimy o udziale, który przeliczając na liczbę zgonów przychodzi nam na liczbę. Więc to jest ten sekret tej metodyki.
Czyli nie jesteśmy w stanie nic więcej powiedzieć o tych ludziach, o tych 44 tysiącach w 2021 roku. To znaczy, jakie choroby towarzyszyły częściej tym osobom, które umarły? Czy to były bardziej przyczyny choroby układu krążenia, czy oddechowe? Coś więcej wiemy?
Jak najbardziej wiemy, dlatego że jak porównujemy miasto A i B, o czym mówiliśmy, to nie musi być wynik pomiędzy zgonem, tylko może być zgon z powodu układu krążenia, z powodu nowotworu. Zamiast zgonów możemy dodać hospitalizację. Idea metodyki jest taka sama, tylko że na końcu uzyskujemy jedną odpowiedź. Dlaczego się najczęściej mówi o zgonach? Tak jak mówiłem, to jest metoda dotycząca udziałów, a ze wszystkich statystyk medycznych zgon jest najlepiej opisany. To jakby jest pewna metodyka, że ktoś umarł. W przypadku hospitalizacji jest też dobrze, ale już nie aż tak dokładnie, bo może być hospitalizacja nagła, może być hospitalizacja planowa. Osoba może być hospitalizowana na przykład z przyczyn układu oddechowego, a jednocześnie miała niską saturację, więc tych przyczyn też jest kilka, więc to jeszcze się bardziej rozwija. Tą długą bardzo historią, o której mówiłem, to jakbyśmy mieli policzyć zgony i podzielić te 40 tysięcy na poszczególne grupy, to na pierwszym miejscu są choroby układu krążenia, oddechowego, nowotwory. Najwięcej zawsze tych zgonów jest z powodu chorób układu krążenia.
I możemy powiedzieć mniej więcej procentowo, jak to wygląda?
Tego rodzaju analiz nie pamiętam, że były utworzone. Można mówić, że mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, 3-4 razy więcej zgonów z powodu układu krążenia jest niż z powodu chorób układu oddechowego.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której tysiące Polaków umiera rocznie z powodu złej jakości powietrza. I pytanie, na ile jesteśmy wobec tego bezradni? To znaczy, co moglibyśmy zrobić z tym, żeby tych śmierci corocznych było mniej? Pytam o takie obszary, co jest rzeczywiście w zasięgu ręki? Gdzie jest ta granica, że może ileś osób musi umierać? Jakieś rzeczy są być może niewykonalne w przeciągu najbliższych miesięcy czy lat, ale jakie działania są w zasięgu ręki, żeby uchronić od śmierci ileś tysięcy ludzi?
To jest dobre pytanie. Na samym początku podcastu padło 40 parę tysięcy i te 40 parę tysięcy jest od początku tych wyliczeń. Dużo nie zostało zrobione. Mimo wielu polityk, to jakby takiej skutecznej poprawy jakości powietrza, oprócz Krakowa, który no, teraz jako mała Polska parę miesięcy temu właśnie było negatywne działanie polityczne, to tych dużej redukcji jeszcze nie było. Trzeba pamiętać, że według nowych analiz COBISE uwzględniających w miarę dobrze właśnie tą rzeczywistą emisję, udział emisji z domów jednorodzinnych, głównie jednorodzinnych, z 50% wzrósł do 78%. Możliwości poprawy jakości powietrza są kolosalne. Ta zmiana polega na tym, że te emisje przedtem nie uwzględniały najnowszej wiedzy, najnowszych badań i były dalsze od rzeczywistych niż to, co teraz zostało wykorzystane.
Czyli bardziej ze zmiany sposobu pomiaru i interpretacji danych niż ze zmiany rzeczywistej sytuacji.
Tak jest, czyli te dane były mniej więcej trzykrotnie niedoszacowane. To oznacza też w tą stronę, że Polska do tej pory na każde 3 wymienione kopciuchy raportowała 1. Ta emisja była trzykrotnie zaniżona, czyli teraz w końcu jesteśmy bardzo blisko tej prawdziwej emisji i możemy jakby lepiej zarządzać tym powietrzem. To jest bardzo ważna zmiana. I co za tym idzie, to trochę ta odpowiedź, że jakby ta wymiana kopciuchów, gdyby szła szybciej, to byśmy to powietrze lepiej poprawili, bo przy redukcji zgonów można mówić o dwóch działaniach. A jednym zapobiegawczym, długiej perspektywy, no jednej w krótkiej perspektywie. No to w tej długiej perspektywie jest likwidacja przyczyny, a przyczyną jest właśnie niska emisja.
W Polsce obowiązują europejskie normy jakości powietrza. Te normy nie są jakieś szczególnie wyśrubowane, bo są ustalone na poziomie Unii Europejskiej, na którą decyzję musiały się zgodzić wszystkie kraje, w tym Polska, która dążyła do tego, żeby te normy nie były bardzo wyśrubowane. Bardziej wyśrubowane normy przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. Natomiast nawet te niezbyt wyśrubowane normy europejskie, które u nas obowiązują, są bardzo często przekraczane. Czy umiemy powiedzieć, oszacować, na ile udałoby się zredukować liczbę zgonów, gdybyśmy przynajmniej te normy europejskie przestrzegali?
Trwa dyskusja na poziomie unijnym o nowych poziomach dopuszczalnych, które będą, jeśli chodzi o pył PM2,5, czyli ten, który dotyczy najbardziej powiązany ze zgonami, może trochę o tym pyle, był PM2,5, czyli cząsteczki trzykrotnie mniejsze niż czerwone krwinki, penetrują razem z substancjami toksycznymi, mutagennymi, głęboko do układu krążenia i potem dalej po tym ciele są rozprowadzane. PM2,5 ma być obniżony, to jest propozycja komisji, do poziomu 10, czyli do starych norm WHO, teraz wynoszą 5. I to, co mogę powiedzieć, to wynik analizy, którą prezentowałem, to jest analiza kolegi współpracą w takim zespole przy Ministerstwie Zdrowia. Tam różne analizy są wykorzystywane i on akurat wykonał analizę, co by było, gdyby poprawić jakość powietrza w Polsce do poziomu tej piątki, czy do tych nowych rekomendacji WHO, wówczas byłoby mniej zgonów o 33 tysiące. Zostałoby praktycznie, jak mówiliśmy o mieście Piasecznie, to musielibyśmy jakieś inne, dużo mniejsze miasto znaleźć, no bo byłaby prawie czterokrotna redukcja tych zgonów. To jest jakby bardzo duży poziom i jeśli mówimy o 80% emisji z jednego źródła, a mamy pierwszy program Czyste Powietrze, mamy uchwały antysmogowe, programy ochrony powietrza, czy mamy narzędzia polityk, które gdyby zostały ostatecznie zrealizowane, no to byśmy mieli prawdopodobnie ten poziom tak dużej redukcji. Jeszcze jest transport, inne źródła, ale tutaj mamy jakby największy ten udział.
To, co chciałam powiedzieć, to, że o 75% by spadła liczba zgonów. Chociaż wydaje się, że do tego, żebyśmy dojechali do norm WHO, to jesteśmy daleko.
Tak, jesteśmy rzeczywiście daleko. Te 5 mikrogramów jest bardzo dużym wyzwaniem. W Wielkiej Brytanii pokazywali możliwości i te 5 mikrogramów jest bardzo wymagające. To, co w Polsce praktycznie nie ma żadnego dużego obecnie znaczenia, czyli te emisje naturalne, pyły, pyłki, załóżmy roślin i tak dalej, to przy 5 mikrogramach ma znaczenie. Natomiast poziomem, do którego powinniśmy myśleć i który akurat jest realny, to jest koło dziesiątki, czy to jest normy WHO. No i to jest redukcja, znowu w zależności od miast, ale to jest redukcja rzędu 50-70% i ona jest jak najbardziej realna w perspektywie do 2030 roku, ale wymaga pełnego wdrożenia działań, które są w sumie już zapisane w większości aktów prawnych. Obecnie część jest z nich zawieszona, ale gdyby one rzeczywiście weszły w pełni w życie, no to ten cel jest jak najbardziej realny do osiągnięcia. Przy czym o tym powietrzu mówimy dosyć długo. Ten poziom wymiany pieców jest wolny, zatem to musiałoby dojść do skutecznego właśnie działania i może o zdrowiu też, bo trochę o tym zdrowiu zaczęliśmy mówić, to bym powrócił. To, co mówią nowe badania, bo te najnowsze badania, które zostały wspomniane, one dotyczą zgonów, ale według metodyki opracowane w 2010 roku. Teraz jest nowsza wiedza. Po pierwsze, tych zgonów na pewno jest więcej. Z czego to wynika? Smog jest bardziej szkodliwy niż myśleliśmy do tej pory. A dlaczego teraz możemy powiedzieć więcej? No bo są nowsze technologie badań. Do tych badań doszły na przykład techniki satelitarne, techniki lidarowe, sodarowe, dużo lepsze obliczenie maszynowe, no bo komputery w ciągu tych 10 lat są lepsze. Okazało się, że te zanieczyszczenia powietrza są bardziej szkodliwe niż myśleliśmy. Gdyby uwzględnić znowu w zależności jakie badania europejskie, amerykańskie, chińskie i tak dalej, to pewnie tych zgonów z 44 byłoby rzędu 56-60 tysięcy.
Możliwe, że dane za 2022 albo może bardziej 2023 już będą na tym poziomie, 60 tysięcy rocznie Polaków umrze z powodu smogu?
60 tysięcy zgonów będziemy mogli przypisać smogowi, zanieczyszczeniu powietrza. I teraz to, na co czekamy, to na rekomendacje WHO. To, co robi Unia Europejska i to, co liczy, to są rekomendacje WHO, które zostały ogłoszone w 2013 roku. Mimo, że są już te wyniki, to przed rekomendacją WHO Unia jakby nie chce skorzystać z wiedzy, która jest dostępna, tylko chcę, żeby był jeden wyznacznik wskazany, pewnie jakaś średnia przez Światową Organizację Zdrowia i o tym wiemy od 2020 roku, że te zgony są niedoszacowane. Tak jak kiedyś o papierosach te kolejne badania pokazywały, że one są coraz bardziej szkodliwe niż myślano i tu jest dokładnie tak samo.
To się wydaje zatrważające, to już używałam tego słowa, ale też takie bardzo zaskakujące. Jak to jest możliwe, że tyle osób umiera rocznie, a tak niewiele politycy robią z tym, żeby temu zapobiec? Znajduję jakąś taką prostą odpowiedź na to pytanie, to znaczy ten brak powiązania z jakimiś konkretnymi historiami społecznymi sprawia, że dla ludzi te liczby przestają być takie namacalne, że to zagrożenie, pomimo że jest większe niż z powodu na przykład chłodu panującego w domu, czy potencjalnego chłodu, sprawia, że obywatele, a co za tym idzie, politycy nie przejmują się tym aż tak bardzo. Czy ty widzisz jakiś sposób, żeby o tym mówić, czy te dane przedstawiać tak, żeby to mogło wpłynąć na zachowanie polityków?
To jest bardzo ważne, co mówisz. Przed tym nagraniem rozmawiałem z kolegą na temat podobnej liczby zgonów z powodu zanieczyszczeń powietrza i COVID-u. Skąd zupełnie jakby inne reakcje? Jedną taką rzeczą, którą wynikła z tej dyskusji, to jest to, że COVID jest czymś dodatkowym. Znaczy, że mieliśmy pewną stałą liczbę i nagle wzrost. Znaczy, ten wzrost po prostu nie istniał, a ta liczba jakby jest no, w miarę stała. Znaczy, że to jesteśmy taki przykład dotyczący właśnie grabarzy, że ta liczba trumień w cudzysłowie jest jakby spodziewana. W sensie, że ta liczba gdzieś tych zgonów w polityce się pojawia. Jedną rzeczą, którą wydaje mi się, na którą też pracujemy, jest trochę trudniejsza. Na początku tu mówiliśmy, to przestać mówić o zgonach, a zacząć mówić na przykład o atakach astmy, o Alzheimerze, o pełniejszych szpitalach w zimie, właśnie z powodu tych chorób, i odejść od takich rzeczy, które są no jednak pewnego rodzaju statystyką dosyć szerszą i zacząć mówić może troszkę o czym innym też.
O ludziach żywych i chorych.
O ludziach żywych i chorych, a może nawet gospodarczo też mówić, no bo jedną z przyczyn, jak mówimy o chorobach, no to jest też potwierdzone, to wzrost liczby dni chorobowych w wyniku smogu. Jeżeli ludzie chorują, no to nie pracują. I to jest już na przykład konkretny koszt gospodarki. My robiliśmy badania w sumie niepublikowane i wyszło nam, że wśród wszystkich przyczyn, jeśli chodzi o liczbę dni chorobowych, smog generuje 7%. Czyli jak mówimy o gospodarce, to 7% tracimy, można powiedzieć, może nie tyle co PKB, no bo to jest tam część, ale 7% osób mogłoby nie chorować, gdyby nie było zanieczyszczeń powietrza. Jest to przy liczeniu na liczby kolosalna liczba. To się liczyło w milionach tych dni chorobowych w skali kraju. Mamy 7% mniej.
Liczby są kolosalne, ale rzeczywiście nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie zdaje sobie z tego sprawy. Chciałam cię jeszcze zapytać, być może jest to pytanie banalne, ale co trzeba zrobić? Jakie są takie najpilniejsze działania do wprowadzenia tu i teraz, żeby zredukować liczbę zgonów? Co powinny zrobić polskie władze?
To pytanie nie jest banalne. Ta dyskusja jest dosyć trudna, bo mamy, powiedzmy, środek sezonu grzewczego. Bardzo specyficzny, bo to jest wyjście z praktycznie w tym roku z COVID-u. Do olbrzymiej inflacji, do olbrzymiego wzrostu też cen energii, bardzo ciężkiego okresu, też do działań, które pierwszy raz w historii walki ze smogiem, tej nowożytnej, można powiedzieć, przed kilku lat, działają na odwrót. Znaczy, z każdym rokiem mieliśmy coraz więcej działań pomagających poprawić jakość powietrza, a w tym roku mamy zawieszenie norm paliw, dwie uchwały antysmogowe w dwóch województwach, które mają przedłużenie terminu, więc te działania mamy jednak nie w tą stronę. I ja bym tu powiedział na dwie rzeczy. To, co możemy teraz robić w najbliższym kolejnym sezonie, czyli 2023-2024, więc w tym sezonie z punktu widzenia zdrowotnego to profilaktyka, czyli unikanie w przypadku wysokich poziomów stężeń sportu, na przykład na zewnątrz. Ci, którzy mogą korzystać z masek antysmogowych, to warto, jeśli ktoś ma chorobę układu krążenia albo astmę, to trzeba na to uważać, konsultować z lekarzem, bo to może to wpływać też negatywnie. Druga rzecz, jeśli załóżmy w niektórych przedszkolach są oczyszczacze powietrza, no to jakby rozmowa z przedszkolem, ze szkołami, aby korzystali właśnie w czasie epizodów smogowych, czyli próba w tym sezonie ograniczenia. Natomiast w kolejnym, i to na tym właśnie się powinniśmy w kolejnym roku skupić, to przyspieszenie działań związanych z programem ochrony powietrza. Tutaj taka prosta statystyka. Kopciuch na każde 4 tony węgla, powiedzmy w domu, 2 tony przemienia na ciepło, a 2 wyrzuca do komina. Czy sprawność tego urządzenia, tak zwana sprawność sezonowa, wynosi około 50-60%. Czyli na wstępie od razu tracimy 2 tony węgla. Jeśli to jest w skali kraju, to mówimy o milionach ton węgla. Więc jakby sama wymiana kopciucha jest czymś, co ostatecznie przyczynia się do oszczędności. Problemem, którym jest w tym wszystkim, to jest kwestia, żeby ta oszczędność była, to trzeba najpierw wsadzić pieniądze i potem można je odzyskać. Więc Zobaczmy, jak zadziała to. Reformy programu Czyste Powietrze, które od tego roku mamy kolejną reformę, która może już być tą, która pomoże właśnie te zmiany, czyli prefinansowanie części jakby środków na wymianę. To jest bardzo ważne. No i druga rzecz, to podstawą jest oszczędność energii, czyli ocieplenie domu, wymiana stolarki i tak dalej, czyli coś, co zmniejsza zużycie. To, że mamy bardzo wysokie ceny nośników energii, węgla, drewna, peletu, prądu także i gazu, no to kwestia w miarę szybkiej pracy nad nie dopłatami do kosztów tego paliw, tylko nad dopłatami do zmniejszenia zużycia energii, które powinny bardzo szybko iść w jakichś programach rządowo-samorządowych, które by już nie w tym roku, ale w kolejnym wrześniu, październiku mogły pomóc zatrzymać te wysokie koszty ogrzewania.
Zastanawiam się, na ile zmianę przyniesie prawdopodobna zmiana władzy, z którą być może będziemy mieli do czynienia po wyborach październikowych do Sejmu. Widać jakieś takie przebłyski partii opozycyjnych, które być może większy nacisk będą chciały położyć na te sprawy związane z jakością powietrza. One zdecydowanie więcej mówią o transformacji energetycznej, a nie o smogu jako takim, czy jakości powietrza jako takiej, ale z tą transformacją jednak zapewne wiązałaby się poprawa jakości powietrza, bo chociażby w związku z tym, że mówią sporo o odchodzeniu od węgla. Działania polityków zależą od tego, co i jak się mówi o danym problemie. I o to chciałam cię zapytać, jak widzisz przyszłość dyskusji o smogu w Polsce? Już teraz mieliśmy mieć jakąś taką najstraszniejszą zimę stulecia, właśnie z uwagi na to zniesienie norm jakości paliw, z uwagi na to, że węgiel jest bardzo drogi i wielu ludzi pewnie pali innymi szkodliwymi materiałami. Ta zima no oczywiście jest mocno smogowa, ale przez zmiany klimatu ona też nie jest bardzo zimna i powietrze, pomimo bardzo nikłych działań władz centralnych w kierunku przeciwdziałania smogowi, powietrze jakoś tam się z roku na rok poprawia. Czy to jest tak, że trudniej będzie rozmawiać o problemie smogu w przyszłości, czy chociażby przez to, że ludzie tacy jak ty pracują nad tym, w jaki sposób przekazywać te dane o zgonach, o śmierciach, czy o chorowaniu, a może właśnie to, co mówiłeś o gospodarce, to będzie miało znaczenie, może ludzie będą większą uwagę na to kładli.
Też warto od tego zacząć, że pierwsze prawa antysmogowe były przez wszystkie partie jednomyślne. I to jest to, co w sumie sobie życzę, ale także wszystkim mieszkańcom Polski, aby rzeczywiście ten program był ponadpartyjny, żeby wszyscy jakby byli zgodni do tych działań. Ważne, co powiedziałaś, rzeczywiście w kontekście zmiany klimatu. Wydaje mi się, że każdy może zaobserwować pewną taką nową tradycję polską, że bałwana nie lepimy na Boże Narodzenie, tylko na Wielkanoc. To trochę tak żart, ale rzeczywiście obserwuje się przeniesienie tej zimy, znaczy, że ta zima w grudniu, w styczniu nie jest tak silna jak do tej pory, tylko nas troszkę później ten okres się dzieje, więc ja bym jeszcze nie zamykał jakby tej dyskusji do momentu nawet maja, bo w maju też jeszcze pada śnieg. Do momentu, jak nie zamkniemy tego sezonu grzewczego, to ciężko się jeszcze wypowiadać na temat tej zmiany, na temat też dostępności. Wydaje mi się, że przyjdzie nam taki normalna zima, czyli minusowa temperatura, co jest w Polsce normalne, ale nie aż tak szerokie, jeśli chodzi o ten okres. To mając na uwadze, że skończył się pandemia covidowa w rozumieniu liczb, teraz mówimy o grypowej, wszyscy ludzie osłabione organizmy, w szczególności układy oddechowe, ten skutek będzie jeszcze silniejszy, bo to, co robi smog, to po prostu dokłada większe ryzyko chorób, większe ryzyko zgonów i tak dalej, na to ryzyko bieżące. A bieżącym ryzykiem to są osoby, które w dużej mierze przechorowały, więc oby nie było tak, że te najbliższe miesiące, które byłyby minusowe, te dwa ryzyka nam się nałożą. To byłoby bardzo, bardzo złe. Liczę na to, że jednak ta zima, no tak jak wszyscy liczą, nie będzie zbyt ostra, ale jeśli będzie zbyt ostra, no to możemy się spodziewać naprawdę rekordowych poziomów.
Czyli wcale nie jest tak, że niezależnie od powolnych działań polityków zagrożenie smogiem nam maleje i...
To może tak. Analizy, które są wykonywane, to w sumie nasza analiza, która pokazuje taki długi trend, zadaliśmy takie pytanie. Co poprawia jakość powietrza? Politycy czy pogoda? Pytanie proste. Odpowiedź może nie była aż tak prosta, ale w dużej mierze było widać, że największa poprawa dzięki działaniom politycznym była w Krakowie na przestrzeni 2010-2019, czyli przed tymi zmianami. Analiza trochę uszmalat. Natomiast w każdym mieście była zaobserwowana poprawa jakości powietrza. One w dużej mierze bardziej wynikała z pogody niż z działem politycznym. Więc jakby tą poprawę, którą obserwujemy, ona dotyczy tego, to jest taki wskaźnik bardzo prosty, nazywa się stopnia dni. Stopnia dni to jest dni, w której ludzie grzeją, uwzględniając jeszcze temperaturę, czyli jeśli jest na minus 5 w stosunku, załóżmy, plus 10, no to wtedy ta liczba jest większa. W dużym skrócie ta liczba stopnia dni spada, więc jeśli spada, to się mniej spala węgla, mniej drewna, a jeśli się mniej spala, no to emisje i tak dalej, nie? Natomiast ważne jest to, że 2021 i 2022 nie był już takimi ciepłymi latami, więc nie mamy raportu za 2022, natomiast raporty jakości powietrza są weryfikowane, autoryzowane, badanie tam dodatkowe parametry jakości i one gdzieś wychodzą na poziomie maja, czerwca. Za 2022 mamy pomiary niezweryfikowane i na tych niezweryfikowanych pomiarach można powiedzieć, że to stężenie będzie większe. Czyli to nie jest tak, że tego nie obserwujemy. Tak samo jak ten rok, nie jest tak, że też tego nie zaobserwujemy. Jeśli jest zima, ta jakość powietrza bez działań powoduje, że mamy gorszą jakość powietrza, większą liczbę może nie zgonów tylko, ale także hospitalizacji, ataków astmy i innych chorób związanych z zanieczyszczeniami powietrza.
Mówiąc skrótowo, klimat się zmienia, pogoda robi swoje, ale nie zawsze i nie jest tak, że jednoznacznie w związku z ociepleniem jakość powietrza się polepsza. Natomiast Kraków pokazuje, że politycy mają jeszcze wiele do zrobienia i dużą przestrzeń do działania.
Można powiedzieć, że jesteśmy w stanie bardzo łatwo zaobserwować, no, łatwo to nie, ale jesteśmy w stanie zaobserwować poprawę jakości powietrza dzięki działaniom politycznym, ale do tego trzeba odjąć pogodę. Pogoda ma to do siebie przy tych zmianach klimatu, że stała się dużo bardziej chaotyczna, dużo nieprzewidywalna i to jakby jest tam dodatkowa cegiełka przy tych analizach, ale tak widać, że działania polityków poprawiają jakość powietrza bez względu na pogodę. O, tak to można ująć.
Liczę na to, że twoje badania, twoje i twojego zespołu dotrą do polityków i będą działały na ich wyobraźnię i skłonią ich do aktywniejszego działania na rzecz jakości powietrza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za miesiąc. Więcej informacji o projekcie Miasta bez smogu znajdziecie na stronie internetowej, której adres jest w opisie odcinka. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W polu wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.